dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj propozycje dla ciekawskich, przede wszystkim dla tych, którzy lubią z książek dowiadywać się różnych informacji, a potem często też sprawdzają dorosłych, czy dorośli na pewno to wiedzą. A temat, który będziemy na początku poruszać, jest niezwykle ciekawy, ale też nie wszyscy dorośli chcą o tym z dziećmi rozmawiać. Na szczęście są autorzy książek dla dzieci i są naukowcy, którzy razem z tymi autorami chcą współpracować i powstają znakomite książki edukacyjne. I od takiej dzisiaj zaczniemy, a tematem będzie brzuch. To już za chwilę. Zapraszam, Alfabet potrwa do godziny 10. Brzuch Alicji. To jest ten tytuł. To jest książka, o której już powiedziałam parę słów. Tytuł główny, a podtytuł, czyli kupa prawdy o trawieniu. No, o tym trawieniu bardzo dużo chcemy wiedzieć, kiedy mamy kilka lat. I chcemy też wiedzieć, co się dzieje z tym, co zjadamy. I bardzo, bardzo dużo jest pytań związanych właśnie nie tylko z brzuchem, ale i z całym układem pokarmowym od początku do końca, od góry do dołu. Tę książkę napisała dwójka autorów, czyli Maria Mazurek, znana już też z tej serii przybliżającej dzieciom ciało człowieka, i fantastyczny profesor medycyny Mikołaj Spodaryk. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi autor ilustracji, czyli Marcin Wierzchowski. No to jeśli taka trójka zabrała się za ludzkie ciało, to wiadomo, że będzie udany efekt. W kupie siła, mówią autorzy, no i ta trójka właśnie tego dowiodła. Jest też porada dla rodziców. Przeczytajcie tę książkę z dzieckiem i prześledźcie pokręcone zakamarki ludzkiego ciała, bo autor ilustracji Marcin Wierzchowski detalicznie, bardzo dokładnie rozrysowuje nam to, co mamy w środku. A ja umówiłam się z autorami książki Brzuch Alicji i poprosiłam, żeby opowiedzieli, jak ta książka powstawała, ile tutaj profesora Spodaryka, a ile Marii Mazurek. No to już za chwilę posłuchamy tej rozmowy.
Wystarczy tak naprawdę przy dziecku powiedzieć słowo kupa i dzieciaki od razu się ożywiają, zaczynają śmiać, ale to jest takie zainteresowanie, które my postanowiliśmy wykorzystać do tego, żeby przekazać im coś więcej. To znaczy oczywiście o tej kupie przysłowiowej też w tej książce jest, ale tłumaczymy całe funkcjonowanie całego układu pokarmowego I tak jak z tyłu okładki jest napisane, mamy nadzieję, że przedstawiamy kupę porządnej wiedzy. Tak.
Panie profesorze, jest tutaj taki wątek, że marzył pan o tym, żeby napisać coś dla dzieci, ale nie bardzo pan wiedział, jak się za to zabrać. I co? Maria przyszła z takim pomysłem i pan nie miał żadnych wątpliwości?
Miałem olbrzymie. Natomiast marzenie napisania książki dla dzieci było takim dopełnieniem mojego zawodu, 40 lat pediatra, to powinien dać też coś od siebie dla dzieci, poza tym, co jest dawane codziennie zawodowo. I oczywiście dostałem propozycję i na początku powiedziałem, na miły Bóg, dla dzieci napisać książkę o przewodzie pokarmowym, to nie można o królewnie napisać, nie można napisać o żabce, nie można napisać o piesku czy o misiu, albo o przykrych rzeczach, że ktoś chodzi na polowanie, ale o kiszkach? No, zostałem zachęcony i powiem szczerze, że ja 2 tygodnie się zastanawiałem, jak to ugryźć. Dostałem pomoc w postaci poprzednich tomów przygód Alicji, no ale co, napiszę, że ubrałem się w akwelung i zmniejszyłem swoje rozmiary i wskoczyłem do przewodu pokarmowego, no trochę kiepsko. A trzeba było jakoś to rozwiązać. No to ubraliśmy w to, co było moim marzeniem i to, co chciałem zrobić. I powstała książka na zasadzie rozmowy z Alicją. A takie Alicje my stale spotykamy. Upierdliwe i dociekliwe dziewczynki, które o różne rzeczy zapytają. A że dzieci uwielbiają tematy skatologiczne, to no, trzeba było zacząć od kupy, od żygów, bo to jest normalne, bo jak się małego dziecka zapytamy, co robi piesek, to one powiedzą, szczeka i wali kupę, w którą można wejść nogą. No więc kupa wiedzy o, czy prawdy o trawieniu automatycznie przyszła.
Bo pani Mario, oczywiście, że jest to książka dla dzieci, ale myślę, że tak, troszkę starsze dzieci same sobie poradzą. Natomiast tak w ogóle to jest też książka dla rodziców, żeby umieć z dziećmi na te tematy rozmawiać.
A takie jest założenie całej serii. Każda z książek w tej serii, mam nadzieję, zostawia też rodziców z, tak, z wiedzą, jak rozmawiać z dzieckiem, ale też z wiedzą dla nich, bo z każdej książki, tak, i z każdej książki mam wrażenie, że można się czegoś dowiedzieć, będąc dorosłym również. Ja też bardzo wiele z każdej po kolei się dowiadywałam i od każdego z moich współautorów bardzo wiele wiedzy zdobyłam. Natomiast to też nie jest tak, że dzieciaki mają mniejszą wiedzę niż dorośli, bo dzieci nawet zawsze zaskakują wiedzą, kreatywnością, ciekawością świata. I ja wierzę, że im trzeba tłumaczyć, oni są w stanie pojąć trudne treści, tylko różnica jest, o czym pani redaktor doskonale wie jako autorka książek, po prostu w sposobie przekazu, żeby wzbudzać te pasje i tę ciekawość zupełnie naturalną u dzieciaków.
Znaczy, dzieci zawsze zaskakują często dojrzałością i pojmowaniem pewnych rzeczy, gdzie trzeba dobry wdech wziąć i zastanowić się, jak na to odpowiedzieć, bo to nie jest łatwy partner, to jest straszny partner do dyskusji, bo raz, że potrafi odpłynąć zupełnie jakieś meandry myślowe i pobocza w tematu, a z drugiej strony trzeba jednak zdyscyplinować i wrócić do zagadnienia głównego. Ale mnie i Festiwal Książki dla Dzieci, i Targi Książki przywracają wiarę w to, że wrócimy do czytania. Że odsuniemy trochę te tablety, odsuniemy trochę te internety i te smartfony i że wrócimy do książki. I teraz między innymi jednym z głównych powodów pisania tej książki było to, że fantastyczna wiedza przez fantastycznych autorów w fantastycznym formie wydana. Jeżeli popatrzymy na tą książkę, którą dajemy dzieciom, ale ona jest też i dla dorosłych, my nie mamy się co oszukiwać, i ja jestem po rozmowach z moimi asystentami, którzy czytali surowy tekst, powiedzieli, szefie, ale nie każ nam zdawać kolokwium, bo tam jest przemycone bardzo dużo fizjologii, przewodu pokarmowego, o czym czasami nie wiemy. Ale to było zamysłem. Chcemy dać mądrą książkę w kapitalnej formie. I myślę, że tu potężny wysiłek Marysi redakcyjny, potężny wysiłek Marcina Wierzchowskiego, który ubrał ją w najpiękniej jak się dało i ona jest piękna artystycznie i malarsko. W związku z tym, jeżeli jeszcze ocenimy, że jest i mądra, to spełniliśmy wszystkie oczekiwania i dopasowaliśmy, czy ja dopasowałem w tym momencie do poprzednich autorów, jednak co by nie powiedzieć, dużej rangi i dużej klasy.
To jest prawda, że ta książka jest niezwykle atrakcyjna również, jeśli chodzi o stronę ilustracyjną.
W literaturze dziecięcej myślę, że ilustracje są tak, mają tak potężne znaczenie, że tak, ja zawsze powtarzam, że tak naprawdę Marcin Wierzchowski to jest najważniejszym ze współautorów, bo też tekst surowy, to jest to, tekst surowy wydaje się trudny, ale ubrany w ilustrację Marcina, w tę jego komiksową formę zupełnie, to kompletnie nadaje lekkości tym książkom, także to też duża jego praca.
Uwielbiam tę pierwszą scenę, kiedy bohaterowie się poznają w bibliotece i pan, bo jest tutaj pan głównym bohaterem przecież, pan Mikołaj, pan profesor, czyta Dzieci z Bullerbyn. Książkę ponadpokoleniową, ponadczasową. To był pana wybór czy pani wybór, żeby to się tak zaczynało?
To mój wybór, ale był i Carlson z dachu, i Muminki, kompletna psychodela. To jest literatura, która, jak ja ją pamiętam z dzieciństwa, bo byłem dzieckiem czytającym i moje dzieci są czytające i wnuk zna książeczki, chociaż ma 2,5 roku i potrafi powiedzieć o nich także. Kształćmy dzieci, a poznanie w bibliotece, no jakoś trzeba nawiązać ten stosunek. I tu powiem od razu, był olbrzymi problem, bo my uczymy dzieci nie podchodzić do obcego. W związku z tym trzeba było spotkanie ubrać w to, że i mama była, a gdzieś ten pan w czerwonej koszuli, tak jak dzisiaj jestem w niej specjalnie ubrał, gdzieś był widziany, w związku z tym nie jest do końca osobą nieznaną. I w nudnym zajęciu dziecko szuka czegoś atrakcyjnego. No, jest stary, łysy, gruby, z brodą. To defekacja, która ma być dedukcją, prowadzi do jednego skojarzenia. Pewnie to jest Mikołaj, a tym bardziej czytać książki dzieci, bo musi je znać. No pediatra też musi to znać. W związku z tym to są także i moje lektury. I jeżeli by mnie pani dzisiaj zapytała, kto jest Zigzag McQueen, kto jest Ferdynand Wspaniały, bo to mniej dzieci może znają, kto jest bohaterem Chłopców z Placu Broni, a kto jest i dlaczego Bartek był zwycięzcą, to wrócimy do lektur, które też kształtują człowieka i uczą pewnego nawyku. No to musimy rozmawiać o dzieciach z Bullerbyn, o Carlsonie z dachu, czy o Muminkach, czy o Guciu, czy o Śwince Pepie, która nagle została zohydzona, bo jest kanibalem przecież. Ja się nie godzę na to i nie pozwalam w ten sposób traktować. Świat dziecka zostawmy dzieciom. I dostosujmy się do niego. Jeżeli dajemy książkę dla dziecka, to napiszmy ją tak, żeby to była atrakcyjna książka dla dzieci. I to w trójkę nam się, myślę, udało. Bo narracja idzie nie tylko tekstem, ale dymkami, rozmową i ilustracją. I to jest kapitalna, myślę, rzecz tej książce.
Tak, jeszcze chciałam dodać, tutaj akurat są dzieci z Bullerbyn, ale moją ukochaną książką z dzieciństwa jest Pipi Pończoszanka, też w innym przykładzie Fizia Pończoszanka. I jestem pewna, że z wszystkich książek, które przeczytałam przez całe życie, ta jedna ukształtowała mnie najbardziej, bo najbardziej chyba ja mogę pokusić o przypuszczenie, że chyba to książki, które czytamy w dzieciństwie, zostawiają w nas najtrwalszy świat i najbardziej kształtują nas jako ludzi. I dlatego myślę, że na nas czuwa tak naprawdę duża odpowiedzialność, bo to jest kawałek wiedzy i kawałek opowieści, którą my tym dzieciakom dajemy, ale z tym ryzykiem lub szansą, że im to naprawdę gdzieś tam osiądzie w mózgu i w jakiś sposób może na nich wpłynąć.
Mam oczywiście książkę o brzuchu Alicji dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Brzuch Alicji. Przypomnę, książka nosi taki właśnie tytuł. Brzuch Alicji, czyli kupa prawdy o trawieniu. Napisali ją Mikołaj Spodarek, Maria Mazurek. Zilustrował Marcin Wierzchowski. Książka ukazała się w wydawnictwie Mando, tak samo jak inne wcześniejsze książki o przygodach Alicji. Przypomnę, że był to Sen Alicji, czyli Jak działa mózg. Alicja w Krainie Przyszłości, czyli Jak działa sztuczna inteligencja, i Uczucia Alicji, czyli Jak lepiej poznać siebie. No a tutaj cała wiedza o tym, co mamy w środku, o naszym brzuchu, o jelitach, o wątrobie, o wyrostku i o zębach też jest, o jamie ustnej. No po prostu śledzimy cały układ pokarmowy, a pomaga nam w tym przede wszystkim bardzo popularny profesor Mikołaj Spodarek, wybitny pediatra, i Maria Mazurek, autorka już kilku książek dla dzieci poświęconych ciału człowieka. No to teraz czekam na maile alfabet@radiokraków.pl w tytule Brzuch Alicji. Cały ty. Teraz dopiero doszłam do tego, jaki ja dzisiaj przygotowałam tytuły. Najpierw było o brzuchu, no i trochę o kupie też, a teraz będzie o śmietniku. Ale to zupełnie przypadek, że wybrałam takie tytuły, no bo cóż zrobić, kiedy Marcin Mortka, niezwykle popularny autor książek dla dzieci, postanowił swoją nową serię zatytułować Opowieści ze Świetnika. Uwaga, M jest przekreślone, na tym miejscu jest W i mamy Opowieści ze Świetnika. No i postanowiłam autora zapytać, dlaczego właśnie tak i co to jest ten świetnik. Posłuchajcie.
Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.
Opowieści ze Świetnika, nie śmietnika, czyli proszę pamiętać, tam nie ma my, tylko jest wy. To tak, co to jest ten
świetnik? Świetnik jest świetny.
Co to jest ten świetnik?
To podjąłem bardzo trudne zadanie, bo postanowiłem śmietnik przedstawić jako miejsce fajne. Wiadomo, no nie zachęcam dzieci, żeby tam grzebały, wiadomo. Natomiast chodzi o coś zupełnie innego. To jest książka, która podobnie zresztą jak Drużyna Oka, wyrosła z jakichś takich moich wewnętrznych lęków, niepokojów o przyszłość naszego świata. Wiadomo, że każdy z nas widzi zmiany klimatyczne i to tego nie da się temu zaprzeczyć, że dzieje się coś złego. Ale każdy krok, który podejmujemy w stronę poprawy, jest krokiem jak najbardziej, najdrobniejszy nawet, jest krokiem jak najbardziej potrzebnym. I na przykład książka przy opowieści ze świetnika, to jest książka o zwierzakach, które na tym śmietniku mieszkają. Tam jest szczur, jest wiewiór, jest jeżyk, jest również sroka i różne tam dochodzące postacie. I oni są pełni energii, bo świetnik stwarza im możliwość budowania nowych rzeczy. Tam ludzie wywalają rzeczy, zdawałoby się, zupełnie niepotrzebne, ale robią to w sposób nieprzemyślany. Oni te rzeczy zbierają i robią z nich cuda. I tak na przykład, powiedzmy sobie, z jakiegoś kartonu można stworzyć mieszkanie dla kota, z wywalonego łóżeczka można stworzyć, prawda, ławkę do ogrodu albo na balkon z kilku desek można stworzyć, bardzo poskręcać mieszkanie dla pszczółmurarek i tak dalej. Tak więc jest to książka upcyclingu, o tym, że każda rzecz, którą właściwie możemy wywalić, to tak naprawdę może się przydać jeszcze raz. Albo nawet jeśli się nie przyda, to zachowajmy, bo może coś się z tego zrobi. Albo w ogóle ją zachowajmy, bo przecież po co na śmietnik wszystko wyrzucać. I to są takie wesołe historie, gdzie te zwierzaki, prawda, mają swoich wrogów, bo tam mieszkają takie skrzaty, które nazywają się psuje i one wszystko rozwalają. Wydaje mi się, w tych skrzatach trochę ludzkiej natury się przechowało. I jakby no, budują różne rzeczy. I muszę pani powiedzieć, że nie spodziewałem się tylu miłych reakcji. W tym sensie, że czasami ludzie piszą na Facebooku bądź w prywatnych wiadomościach, że przeczytaliśmy, fajne, podobało się. Po przeczytaniu ksiądz zrobił z kartonu po telewizorze mieszkanie dla kota. Albo zrobił dla siebie budkę jakąś tam, gdzieś sobie siedzi i się bawi. No, o to właśnie chodzi.
Super, super, tak, tym bardziej, że jednak do pewnego czasu, już teraz się te czasy zmieniły, ale do pewnego czasu tacy ludzie, którzy właśnie zbierali i nie bardzo chcieli wyrzucać rzeczy, które już skończyły swój żywot, bo jednak może do czegoś się przyda, uchodzili za dziwaków, za no właśnie kolekcjonerów śmieci i tak trochę patrzyliśmy na nich z przymrużeniem oka. Teraz czasy wymagają od nas, żebyśmy bardzo przemyśleli to, czy na pewno musimy coś wyrzucić, bo może znaleźć to nowe zastosowanie. I to jest, myślę, też niezwykle ważne przesłanie dla dzieci.
Co więcej,
otoczonych milionami zabawek,
tak,
i
właśnie
kolorowanek i różnych innych przedmiotów, które służą raz, a potem nie wiadomo, co z tym zrobić.
Dokładnie, słusznie pani mówi. Znaczy, ja bym nawet dodał jeszcze jedną rzecz. Zastanówmy się nad tym, czy my tej rzeczy potrzebujemy, bo rzeczywiście, po co kolejny kawałek plastiku w domu? I my na przykład z rodziną jesteśmy pod tym względem zakręceni, w tym sensie nawet jeśli, nie wiem, mam kartkę papieru, którą zapiszę w połowie, to tą drugą połowę zostawiam, bo może się do czegoś przydać, może będę musiał czy naciąć numer telefonu zapisać. To może jest już posunięte do granic jakiegoś lekkiego świra. Natomiast żyjemy tak I jakby nic nam w tym nie przeszkadza. Mhm. A każda rzecz, którą można wykorzystać, jakoś wykorzystać próbujemy ponownie.
Czyli na pewno nie polecamy naszym młodym słuchaczom wycieczek do śmietnika,
nie. Ale
polecamy im przejrzenie rzeczy w swoim pokoju, czy na pewno wszystko jest nam potrzebne, a jeśli coś nie, to co teraz z tym zrobić, żeby miała ta rzecz drugie życie. Mhm. Opowieści ze świetnika, taki tytuł ma ta seria autorstwa Marcina Mortki. Panie Marcinie, my czekamy oczywiście na następne książki. Książki zarówno dla dzieci, jak i dla nastolatków. Nie będę pana pytać o plany, bo wiem, że autorzy tego bardzo nie lubią, tylko proszę nam obiecać, że będą książki.
Ore, to oczywiście, że będą książki.
Dziękujemy bardzo za wizytę w Alfabecie.
Dziękuję również.
Książki zatytułowane Opowieści ze świetnika, mam dwie, tom pierwszy i tom drugi. Zilustrował je Łukasz Silski, a wydało wydawnictwo Wilga. I proszę bardzo pisać w tej sprawie alfabet@radiokraków.pl. Jest szansa większa, no bo są dwa tomy. Każdy z tych tomów trafi do innego słuchacza. alfabet@radiokraków.pl w tytule Świetnik. Once upon a time. A teraz będziemy słuchać opowieści z Białej Doliny. Taki tytuł ma książka, a także audiobook, który został wydany przez wydawnictwo Sine Qua Non i przez Audiotekę. I to jest zbiór opowiadań, które poruszają nam bardzo różne ważne tematy, takie jak odwaga, miłość, przyjaźń, prawo do bycia innym. Jest też opowieść o tym, że każda istota ma prawo do życia, obojętne, czy to jest robaczek, czy też wielki niedźwiedź. Biała Dolina to jest pochwała dla natury i bardzo dużo opowieści, w których równoprawne są zwierzęta i ludzie. Książka, opowiadania do tej książki napisał Przemek Corso. Są one w książce ilustrowane, a na audiobooku rozpisane na głosy. I jak popatrzyłam na tak zwaną wizytówkę na audiobooku, to się aż zdumiałam, jak wielu wspaniałych głosów możemy tutaj posłuchać. No, tylko dodam, Marcelina Misztal, to jest zresztą współautorka tej książki, Piotr Rogucki, Wiktor Zborowski, Maria Winiarska, Urszula Dudziak, Zofia Zborowska, Czesław Mozil, Krzysztof Zalewski, Cezik, Wojciech Lewandowski. No, chyba zachęciłam, prawda? A zachęcę na pewno jeszcze bardziej, jeśli teraz zaproszę was do słuchania fragmentu jednego z pierwszych rozdziałów Opowieści z Białej Doliny.
Ktoś chce ukraść las, tak mówił dziadek Bęben. A dziadek Bęben zna się na tych rzeczach, w szczególności na lesie. Babcia Bęben, która przerastała dziadka o głowę, choć sama nie była bardzo wysoka, zawsze z uwagą słuchała jego opowieści. Potakiwała, kiedy się gorączkował, a później mówiła na przykład: dobrze, kochanie, rozumiem, kochanie, zjedz zupę, kochanie, nie gorączkuj się tak, kochanie. Mija i Janaszka wiedziały, że dziadek często się gorączkuje, ale fakty były takie, że najczęściej miał ku temu powód. I zawsze działo się tak dlatego, że mu na czymś bardzo zależało. A tym, na czym zależało mu najbardziej na świecie, była otoczona lasami i wysokimi górami Biała Dolina. Dlatego miał na ścianach tyle dyplomów, medali i odznaczeń. Czasami po napadach tej dziadkowej gorączki, kiedy dziewczynki zostawały same z babcią, ta robiła im naleśniki z domową konfiturą truskawkową, najlepszą w całej Białej Dolinie. A później mówiła na przykład, że dziadek znowu choruje. Gdy zaniepokojone pytały na co, odpowiadała: na ambicje. Aż dziw bierze, że zawsze dawały się na to nabrać.
Jak sądzisz, co dziadek miał na myśli, kiedy powiedział, że ktoś chce ukraść las?
Zapytała Mija krótko po tym, jak dziadek wyszedł z domu gorączkować się gdzieś indziej. Anaszka wzruszyła ramionami. Także nie rozumiała, o co chodziło dziadkowi. Dziewczynki nie były siostrami. Mia często bywała u swoich dziadków w pięknym drewnianym domu pod lasem, na przykład kiedy jej rodzice, którzy mieszkali nieopodal, musieli pracować. Anaszka z kolei odwiedzała Miję za każdym razem, kiedy przyjeżdżała na kilka dni w tygodniu do Białej Doliny do swojego taty. Z rządzeniem losu był on sąsiadem babci i dziadka Bębnów i mieszkał w tym samym domu, tylko piętro wyżej. Babcia Bęben tak polubiła Anaszkę, że oficjalnie mianowała ją swoją wnuczką. A co do dziadka Bębna, cóż, jemu było to bez różnicy, bo nawet chyba nie wiedział, że Anaszka nie jest jego prawdziwą wnuczką. Wszystkim mówił, że ma dwie. Tę starszą, lat 7, słownie 7, i tę młodszą, lat 4,5, słownie 4,5. Nikt nie był do końca pewien, czy żartuje, ale prędko przestało mieć to jakiekolwiek znaczenie, a ludzie nie zawracali sobie głowy dopytywaniem. Swoją drogą potwierdzało to w pewnym sensie teorię taty Anaszki, że rodzinę można sobie stworzyć. I nie ma w tym nic złego, jeżeli w rezultacie ma się na przykład 3 babcie albo dużo cioć i wujków, bo czasami ciocie i wujkowie, którzy początkowo nimi nie byli, okazywali się lepsi od prawdziwych. Mama Mii zajmowała się malowaniem obrazów i robieniem zdjęć, a tata miał wypożyczalnię. Kiedy się go pytało, co wypożycza, odpowiadał, że to, czego akurat ludzie potrzebują. Zimą narty, latem rowery, a pomiędzy sezonami nawet siebie, do różnego rodzaju prac. Czasami też ludzie przychodzili do niego tylko po to, żeby się pożalić i żeby im coś doradził. Mama Mii twierdziła, że jej mąż jest bardzo pracowity i niezwykły i że świetnie prezentuje się na motorze. Raz powiedziała nawet, że ma niesamowitą brodę, bo jak kiedyś poszedł w góry i w schronisku u Stacha skorzystał z sauny, a później usiadł w lodowatym strumieniu, żeby się ochłodzić, to przez 2 następne tygodnie mama znajdowała w łóżku piach i kamienie, choć tata codziennie brał długi prysznic. Tata mi bardzo się obruszył na tę wzmiankę o brodzie, ale mama odparła, że ona swoje wie i nie ma innego logicznego wytłumaczenia. Z kolei mama Anaszki była podróżniczką, a tata zajmował się wymyślaniem rzeczy. Ludzie w Białej Dolinie często go zaczepiali, klepali po plecach i uśmiechali się do niego, a on zawsze mówił: dziękuję, dziękuję, to bardzo miłe. Albo pytali go o mamę Anaszki, dokąd tym razem pojechała, kiedy wróci i co zamierza odkryć.
No cóż, moja była żona, no ona jest teraz w...
Tata nigdy nie wiedział, za to potrafił wymienić wszystkie książki w bibliotece, podając autora i tytuł. Mama Anaszki twierdziła, że to niezwykłe, ale chyba w takim samym sensie, jak niezwykła była broda taty Mii. Mia zapytała raz przyjaciółki, dlaczego jej rodzice nie mieszkają razem. Anaszka odparła, że zdaniem jej taty można kogoś kochać, ale do siebie z tym kimś nie pasować. Z kolei jej mama nazywała swojego byłego męża myślicielem i mówiła, że żyje on w swoim świecie. Nie ma w tym nic złego, podkreślała, dopóki nie spędza się tam za dużo czasu. Bo gdy się spędza za dużo czasu w swoim świecie, to później człowiek zapomina słów z tego prawdziwego świata i są kłopoty.
Co to znaczy?
Zdziwiła się Mia, kiedy usłyszała o tym po raz pierwszy.
Jakie kłopoty? Przecież twój tata zna wszystkie słowa.
Na przykład jak jestem u taty, to on czasami biega i pyta mnie: Anna, gdzie to jest? A ja się pytam, co? On mówi, gdzie jest ten wichajster? Ja pytam, jaki wichajster? On tłumaczy, no ten dings. Albo wiesz, to ustrojstwo. A kiedy pytam, jakie ustrojstwo, odpowiada, że chodzi mu o pieprzyk i że ma go na końcu języka. A jak chcę wiedzieć, kto ma pieprzyk na końcu języka, mówi, że nikt i że chodzi mu o ten teges. Potem się okazuje, że to klucze do domu, albo portfel, albo laptop. Mama uważa, że to dlatego tata zawsze nosi 2 różne skarpetki.
To był fragment opowieści z Białej Doliny Przemka Corso. To są 4 godziny, ponad 4 godziny słuchania. My tylko posłuchaliśmy fragmentu bardzo pięknego audiobooka, który został nagrany przez Audiotekę, ale książka również jest w wersji papierowej, wydana przez wydawnictwo Sine Qua Non. Przypominam, autor tej opowieści to Przemek Corso, no i jest też Marcelina Misztal. podobało się, no to trzeba poszukać i może ściągnąć. A ja do książki jeszcze na pewno też wrócę, do tej książki papierowej. To wszystko już dziś w Alfabecie. Usłyszymy się za tydzień, jak zawsze kilka minut po godzinie 9 w Radiu Kraków. Teraz będą wiadomości, potem magazyn familijny. Razem z Grzegorzem Dąbkiem życzymy Wam dobrej niedzieli. Do usłyszenia. Barbara Gawryluk.